Humus i wino. Humus i wino.
No ale dobrze. To...
Humus i wino.
Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
Humus i wino.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Podcast Humus i Wino. Tym razem Malina i Kamil siedzą razem ze sobą obok siebie, więc teraz będą sobie żartować i po prostu dzielić się swoją energią i dotykać i w ogóle. A ja sobie będę siedziała po tej stronie i o.
Mamy swoją klikę z Kamilem.
Dobry wieczór Państwu. Tutaj Kamil Błoch.
Oraz Malina Chojecka.
A po trzeciej stronie mikrofonu Lina Makow.
Cześć.
A właściwie to dzień dobry, bo my tak wieczorową porą nagrywamy po raz kolejny. Po raz kolejny mówimy dzień dobry wieczór, a ludzie to o 10 rano będą oglądali. Oglądali.
Że słuchali w sensie.
No, albo wiesz.
Będą się patrzyli na nasze zdjęcia na Instagramie, słuchając, żeby nas oglądać.
Ale powiem wam, że to jest coś przedziwnego, że tu siedzisz obok mnie, Malina, i nagrywamy ten podcast. Że nagle mam takie, no to co teraz?
A po co my ze sobą, gadamy do tej kamery?
Tak, po co to nagrywanie?
Rozrób taki. Dobrze.
Co u was?
Dobrze, ja mam jakąś taką potrzebę zadbania o ciebie, zapytania się, co u ciebie i czego w ogóle ty potrzebujesz od nas. Możemy coś dla ciebie zrobić. Ale też możemy to po prostu zostawić. Ja chcę o ciebie zadbać, a nie cię do czegokolwiek zmuszać.
Nie, dużo zmian u mnie. Jestem w jakimś takim procesie dziwnym, więc... No więc tak. Ale jest dobrze. Znaczy jest lepiej niż... Bo było super dobrze po świętach prosto i potem jakoś... Nie wiem, czy to przesilenie dziwne jakieś, czy jakieś... pełni księżyca, czy nie wiem, co tam było w powietrzu. I ja też jadłam źle, więc bardzo hormonalnie byłam rozwalona. Więc teraz jest lepiej. Po tych paru tygodniach męki. O, i byłam na floating, by the way.
Ja widziałem Insta relacje. I jak poszło? Jak się masz? Jak się miał?
No bo jakby już wiedziałam, czego się spodziewać potencjalnie po tym, jak narzekaliście na floating. I też tak, ja tak zawsze mówię, że chcę coś zrobić, a potem tego nie robię dla siebie, więc tak stwierdziłam, że tym razem zrobię. I to było przedziwne doświadczenie. W tym sensie, że to jest bardzo, bardzo dziwne. Naprawdę dziwne. Miałam w ogóle taki napad lękowy na samym początku. Znaczy może nie, że lękowy, no ale takie anxiety. Co?
Czy coś Marina mówić? Zaczęła mówić, więc ja zaproponowałem, żeby jednak dała tobie dokończyć i potem porobimy zdjęcie.
Bo nie wiem, co się dzieje, bo trochę przerywa, trochę coś, trochę was nie widzę. Maliny nie słyszę w ogóle, jak mówi.
Tak?
O, teraz słyszę. Co mówiłeś?
Już nieważne. Chyba mamy kiepskie połączenie, było jakieś takie zapóźnienie.
Tak, chyba tak. No więc pierwsza faza. W ogóle miałam takie trzy fazy na floatingu. No cztery w sumie. Na samym początku przyszłam, było całkiem okej. Okay. Mam trochę takie poczucie, że jakby że nie dajecie mi uwagi w sumie i jakby nie wiem, dlaczego to mówię wszystko.
Jeżeli tak jest, to się poprawiamy.
Nie, ja nie wiem, pytam po prostu. Bo jeżeli to nie jest ciekawe, to przestanę mówić.
Nie, Malina robiła zdjęcie.
No, więc miałam parę faz floating. Nie wiem, co się dzieje teraz.
Chcemy sobie pogadać poza nagrywaniem po prostu, Linka?
Nie wiem.
Posiedzieć sobie na przykład razem po prostu i nawet nic nie mówić.
Możecie wymówić i jakoś to przejdzie?
Dobrze, no możemy mówić. Możemy mówić, tylko wiesz, nie chcę... Nie chcę zagadywać czegoś, no nie? Jakby wolałbym pobyć z tobą w czymś, niż coś zagadywać.
Ale nie wiem, co to jest. I nie chcę płakać na kolejnym podcaście. Nie, mówcie, ja wrócę pewnie. Jak mi przejdzie fala.
Wiesz, bo to nawet chyba nie chodzi o to, czy ja mogę mu... inaczej, że ja chyba sam bym się źle czuł teraz, jakby próbując coś mówić, jakby wiedząc, że wiesz, mam poczucie, że generalnie to napięcie się tworzy przez fakt tego, że nagrywamy w tej chwili. Zamiast chcę pobyć razem i nawet bez nagrywania pogadać o czymkolwiek.
No, może.
W sensie, że niewygodnie było zagadywać tę sytuację, która jest teraz.
Ale ja nie wiem, co to za... Znaczy, nie rozumiem.
No bo też tak zaczęliśmy dość szybko znowu, tak trochę z... W biegu musiałeś doskoczyć do nas, bo my ze sobą spędziliśmy 1,5 godziny wcześniej, więc już jesteśmy w takich wyrównanych energiach. I od razu, jak się połączyliśmy, to włączyliśmy nagrywanie, więc to też pewnie to jest trudne. Więc może wyłączymy nagrywanie, pogadamy sobie troszeczkę, później jeszcze raz sobie zaczniemy nagrywać.
No dobrze.
Stop recording.
Humus i wino. Humus i wino.
No ale dobrze, ale to...
Humus i wino.
Witamy ponownie. Witamy po przerwie. Podcast Humus i wino.
Bo wydarzyła się właściwie ponad 1,5-godzinna przerwa od ostatniego zdania, bo chyba ten podcast tak zostanie wyemitowany.
A ja bym chciała serdecznie zaprosić reklamodawców. Możemy robić przerwy częściej. I w tym czasie, kochani, jest czas dla Was. Czas antenowy, bardzo cenny.
Aha, bo wysłuchając tego nie odczuliście, ale tu się 1,5 godziny wydarzyło przerwy. I jakby następnym razem my po prostu możemy ją wypełnić tymi reklamami.
No tak, no to dużo się wydarzyło. O czym my mówiliśmy?
Możemy za chwilę opowiedzieć właściwie, bo to takie interesujące.
O, przed tym mówiłam o floatingu.
No, mów o
To już teraz
floatingu.
trochę, teraz mi lepiej, już mogę opowiadać o No bo tak, musieliśmy za jakby parę spraw załatwić. Bo ja miałam parę faz we floatingu, że właśnie zaczęło się od tego, że miałam takie, a okej, okay, to w ogóle jest nowa sytuacja, okej, okay, to ciekawe, dobra. Potem miałam jakiś taki bardzo, może nie, że lęk, bo to nie, ale dużo wyszło, tam ryczałam normalnie. Potem się śmiał ten ziomek, który mnie tam opowiadał o miejscu, śmiał się, że tak naprawdę tam nie rzucają soli, tylko wszystko to łzy ludzi. Ale nie, to tam płakałam i jakieś takie wszystkie te, no takie niefajne rzeczy wyszły. A potem miałam fazę jakiejś takiej ogromnej nudy
O.
i tego wszystkiego, o czym mówiłam jakiś czas temu, tego, że właśnie nie mogę się, że chcę, żeby się coś wydarzyło i wszystkie te rzeczy. Bardzo długi czas nudy. A potem weszło w jakiś ogromny, taki bardzo głęboki relaks to. Weszło jakieś coś niesamowitego to było. A potem już druga muzyczka od razu brzmiała. Więc mnie wytrąciła. Znaczy, może nie, że wytrąciła, ale miałam taki, wiesz, ten. Wiecie, taki fajny właśnie relaks, jakiś flow, które się udało zbudować po tych wszystkich męczarniach. Został jakoś. No, że o, no to trzeba wyjść. Ale ten ziomek mówił, że to w ogóle jest normalna sprawa, że jest zazwyczaj tak, że jest trudno, że to jest jak medytacja, że się uczysz tego, że to jest tak naprawdę umiejętność korzystania z tej dobroci floatingu. Więc idę w przyszłym miesiącu też.
A ty byłaś, Malina?
Drugi raz nie. Ale szykuję się.
Nie, słuchajcie, to jest jednak cały czas bardzo śmieszne, że my tu siedzimy obok siebie i możemy sobie przysyłać różne teatralne spojrzenia. Coś tu się nie mówi. mówiąc, w czasie nagrywania tego podcastu. Jednak sytuacja, kiedy każdy z nas siedzi po swojej stronie ekranu, jest zupełnie inna.
Też trudno jest mi reagować, bo mam obraz z ogromnym opóźnieniem. Ty coś chciałeś mówić?
Super szybki internet.
Kamil, coś mówiłeś?
Ja mówię?
Malina mówiła. Ale to i tak wszystko będzie słychać, bo nagrywamy w osobnych ścieżkach. Więc już nie trzeba powtarzać. Powiedziałam 21 wiek, super szybki internet.
Dobrze by było, żeby jednak Lina słyszała, właśnie, co mówimy, skoro to jest rozmowa.
Zorientowałam się.
Nic nie rozumiem, co się wydarzyło.
Powiedziałam, właśnie, że nie muszę powtarzać, co powiedziałam.
Bo no, się to usłyszałam.
Dlatego Kamil mi powiedział, że dobrze, żebyś usłyszała, co mówię, ponieważ rozmawiamy ze sobą.
Dziękuję.
Usłyszysz później montując, kochana.
To co ty powiedziałaś?
A nie, bzdurę powiedziałam, już nie ma co temu dawać energii. Gadałam o tym, że jest szybki internet.
O matko bosku. To co się zmieniło u was od naszego ostatniego śmiercionośnego, może nie nośnego, ale śmierciowego odcinka?
My w ogóle z Maliną dzisiaj zrobiliśmy bardzo ciekawą pracę.
No.
W ramach pracy nad naszą relacją zrobiliśmy taki proces, w którym siedliśmy obok siebie i po prostu patrzyliśmy sobie w oczy, pozwalając na to, żeby przepływały przez nas różne stany, różne emocje, no wszystko, co się pojawi. Założeniem było to, żeby mieć intencję dotyczącą nas i żeby być obok siebie z otwartymi sercami i po prostu się nawzajem patrzeć. Ten proces wziął się stąd, żeby popracować nad relacją, nad jakby energią relacji, bo nie zawsze wszystko się da załatwić rozmową i słowami. No i dzisiaj się na to umówiliśmy i dzisiaj to robiliśmy i było to jakieś ciekawe.
Ja myślałam, że będziemy 10 minut się na sobie patrzeć w oczy. Nie wiem, zapamiętałam taką informację, która nie była wypowiedziana w ogóle. I okazało się, że trwało to godzinę.
No. W ogóle obydwoje się zgadaliśmy, że mieliśmy poczucie, że tak minęło Malina, że pół godziny. Ja tak myślałem, że tak z 20 parę minut minęło tego siedzenia naszego. I jak zerknąłem w telefon Malina, to minęło nawet więcej niż godzina. Bo wiadomość, którą wysłałem do Liny, to była 17:40. I zaraz potem zaczęliśmy nasz proces, a potem w telefon zerknąłem o 19:07. Prawie półtorej godziny siedzieliśmy i w siebie patrzyliśmy. No, samo doświadczenie w ogóle takiego siedzenia. Raz, że w ogóle każde z nas poczuło wstyd tuż przed i ja w ogóle wcześniej czułem jakąś taką tremę przed tym, bo to jednak dość takie intymne. No ale potem to, co się działo, było jakieś przeciekawe, jakiś taki stan medytacji to był. I to ja, w moim odczuciu to był dość głęboki stan medytacji. A z drugiej strony też te różne rozpraszacze, które się co jakiś czas pojawiały. I no, takie maski i projekcje, które rozpuszczałem, w sensie maski i projekcje moje na temat Maliny, które się pojawiały i tak je rozpuszczałem w trakcie. Też nie wiedziałem do końca tak naprawdę, co się będzie działo. Dopiero jakby po prostu zaufałem procesowi i do mnie akurat przyszło coś takiego, że to się działo. Malina miała inne doznania.
Tak. Ja na poziomie takiej wizji i takich jakichś masek czy czegoś, co przekonań na temat Kamila, które miało odpadać, nie miałam niczego takiego. Dużo więcej działo się energetycznie. Jakieś różne napięcia miałam. Bardzo różne jakieś były momenty. Troszeczkę w trakcie myślałam sobie, że to głupie, chyba że coś powinna mieć, a później stwierdziłam, że odpuszczam. Po prostu pozwalam temu być. I nawet jak mi jakieś myśli przychodziły, to pozwalam im być. Bo na przykład przychodziła mi taka myśl. Bo mieliśmy to robić, aż się wysyci. No i już tam jesteśmy długo, długo, długo. Jestem myślę, kurwa, skąd będziemy wiedzieli, że się wysyciło? Mogę powiedzieć? Nie, nie mogę powiedzieć. Jezus, trzeba było dawać jakiś znak. Ale jak jedno by dało znak, to drugie wtedy musi przerwać. To może byśmy powinni być oboje taki znak, że przedstawiamy na przykład rękę. Ale wtedy wiedziałam, masz duże napięcie, Malina, w sobie.
Do mnie przyszła podobna myśl, jakby skąd będziemy wiedzieć, że się wysyci. A potem przyszła do mnie zaraz taka odpowiedź: hej, zaufaj sobie, no, przyjdzie do ciebie ta odpowiedź po prostu, nie? Jakby będziesz wiedział.
Ja w ogóle miałam takie coś, że jak, bo z tych różnych napięć, tych fal takich, że mnie strasznie oczy bolały, że byłam strasznie zdenerwowana, że mnie coś bolało w ciele, później trochę to odpuszczało, później znowu coś, nagle przyszedł taki spokój, taki jakiś w ogóle. I pomyślałam sobie, jak teraz tego nie skończę, to wejdziemy w kolejną fazę. Ja mam wrażenie, że to były takie fazy.
Też trochę miałem poczucie
I
takich
żebyśmy weszli
fluktuacji.
w kolejne koło, więc miałam takie, to teraz jest ten moment na takie domknięcie. Ale powiedzmy może, Kamil, co widzieliśmy. Jakie. Wiecie, po takim głębokim procesie mówimy sobie, no i odpadało mi, Malina, takie maski twoje.
No ale jedną z masek Maliny była u mnie Agata Kulesza.
Moją jedyną maską, jaką widziałam u Kamila, to był Czubaka.
O!
Śmieszne. A ja to już wam powiedziałam, ale jeszcze tylko powiem, jak nagrywamy, że zaczęłam ostatnio ćwiczyć jogę asanę i to jest dużo bardziej taka duchowa joga niż ta hot joga, którą robię normalnie. I tam na początku zajęć, jeszcze przed, nie, zaraz po medytacji chyba, ustala się intencję, z którą się ćwiczy, na danych zajęciach. I to jest bardzo przepiękne, bo wczoraj na zajęciach ustaliłam intencję ćwiczenia za Kamila i Malinę, więc to jest bardzo ładne. Bardzo się cieszę, że potem byliście w procesie i potem jeszcze dogadaliśmy się trochę teraz, więc w ogóle cudownie.
A ja dzisiaj robiłam medytację z taką babeczką na Instagramie, joginką, i ona powiedziała, zaraz zanim się zaczęła medytacja, że wszystkie asany są przygotowane. Aha, mówiła, w jakiej pozycji najlepiej robić medytację, że można się położyć, ale to tylko jak człowiek ma pewność, że nie zaśnie, ale raczej lepiej jest siedzieć, i że wszystkie asany są przygotowaniem do tego, żeby człowiek później mógł robić medytację. Taki news. A powiedz mi, Linka, czy u ciebie w szkole jest kundalini yoga?
Nie, w moim studiu nie ma. Ale muszę znaleźć sobie gdzieś kundalini jogę. Bardzo chcę zrobić. Tylko ja się trochę boję jednak, bo to wyzwala bardzo dużo energii. Podobnież seksualnej też. Tej mi nie brakuje.
Ona, bo to jest taka chyba najbardziej duchowa,
No
nie?
ja chcę
Taka
sprawdzić.
indyjska
No
yoga.
sprawdzę może. Ale mamy te gong baths.
O, cudowne! A chociaż niekoniecznie. Przypomniało mi
Te
się, w jakich,
gongi?
jakie emocje mnie wywoływały. Zawsze się cieszę na gongi, a później mam takie, o, wykończona jestem, no. To tobie było.
Mamy raz w miesiącu mamy gongi i mamy w ogóle też body treatment, czyli akupunkturę, to reiki i jakieś to takie rzeczy. Więc mam plan się zaprzyjaźnić ze wszystkimi, którzy robią wszystkie body treatments w moim studiu, żeby mi dawali
A
discounty.
co to jest reiki? Bo brzmi jakoś tak
To jest
magicznie.
jakieś w ogóle oczyszczanie energetyczne za pomocą kryształów i nie tylko i coś tam. Jakieś, to jest takie jakby coś pomiędzy masażem i no właśnie energetyczną jakąś pracą. Więc ona tam ci, wiesz, te jakieś tam odpowiednie czakry, coś tam, bla, bla, bla. Jakieś dziwaczne rzeczy robi. Ale akupunktura podobno działa bardzo. Właścicielka studio w ogóle podobnież miała jakąś tak ogromnie silną reakcję zaraz po. Znaczy zaraz po, no jak wsiadła do samochodu, nie mogła dojechać do domu, musiała się gdzieś zatrzymać i w ogóle naryczeć odpowiednio i w ogóle wszystko wyciekło z niej, wyszło.
Ojej.
No, przeciekawe w ogóle. Chcę iść na akupunkturę bardzo. Opowiem wam, jak już pójdę.
Chipsy, które zeżarłam, teraz mnie bolą w brzuch.
To też jest część procesu zen.
Podobnież, żeby też przestać, jakby oprócz tego, co powiedziałaś, Malina, co może chcesz powtórzyć, co jest w sobie fajne, może komuś coś dać. O tej,
O liście?
nie, o tej doktor Beck. Jeżeli chcesz, ale też podobnież warto jest ćwiczyć scenariusze, w których można temptation dociera do ciebie.
Pokuszenie?
Tak. że ćwiczyć w głowie, w swoim umyśle scenariusze, w których najczęściej wodzisz na pokuszenie. Nie. Się skuszasz. Coś, nie wiem. I dobrze jest sobie wizualizować, co odpowiadasz. Jak odmawiasz na przykład takie rzeczy. I to podobno pomaga też.
No to też jest w tej książce. Tylko wszystko jakby chodzi o to, żeby zapisywać i czytać sobie bojkotujące myśli i odpowiedź na te bojkotujące myśli, żeby mieć to napisane. No więc mam taką książkę, nazywa się Dieta Dr. Beck i chyba to jest jakaś psycholożka, która nie zajmuje się żadną konkretną dietą odchudzającą, tylko bardziej psychiczną stroną wchodzenia w dietę i niewytrzymywania w diecie. Program, który ona proponuje, trwa 6 tygodni, z czego pierwsze 2 tygodnie to w ogóle jeszcze nie jest rozpoczęcie diety, tylko przygotowywanie się do niej. I każdego dnia daje zadanie, a najważniejszą rzeczą i pierwszą, którą trzeba zrobić, jest wypisać sobie tak zwaną kartę korzyści. Czyli wypisać sobie w punktach, co będzie, kiedy na przykład schudnę. Ja na przykład mam teraz inny cel, bo ja chcę się zdrowo odżywiać, bez chipsowo na przykład, więc co, jak będzie wyglądało moje życie, kiedy jakby utrzymam się w tej swojej zdrowej diecie. No i tam są różne, nie? Tam, że ktoś będzie mieć więcej pewności siebie, że będzie ćwiczył, że będzie się czuć atrakcyjnie na plaży albo w łóżku z partnerem, no różne. Wypisuje się tą kartę korzyści w punktach od takiego najważniejszego do tego najmniej ważnego i one powinna być powywieszona w różnych miejscach i powinna się ją czytać co najmniej 2 razy dziennie i w każdym momencie, kiedy człowieka ciągnie do tego, żeby złamać swoją dietę, żeby przeczytać sobie i przy każdym punkcie przypomnieć sobie, dlaczego to dla mnie jest takie ważne. Bardzo istotne jest w tym całym programie tej kobiety i też właśnie w tym, że kiedy pojawiają mi się takie sabotujące myśli, to zapisuję sobie tą myśl i odpowiedź swoją, jak sobie z tym pomóc, jest to, żeby to wszystko było zapisane, żeby pomagać sobie w tych momentach trudnych. Bo to tak jak dzisiaj na przykład miałam. Zrobiłam sobie tą kartę korzyści dzisiaj rano, przy czym przyjechałam do Kamila. Jak skończyliśmy nasz proces z gapieniem się w oczy, pobiegłam kupić chipsy i w ogóle nie miałam tego w głowie. Nawet Kamil coś przez chwilę mi powiedział, żebym się zastanowiła, czy ja na pewno chcę kupić coś niezdrowego. I powiedziałam, że tak. I nawet nie pozwoliłam sobie, żeby do mnie dotarła ta myśl, hej, przeczytaj tą kartę korzyści. Ale to jest dopiero początek, więc też sobie wybaczam. Bo dlatego też to przygotowanie do rozpoczęcia diety trwa 2 tygodnie, żeby człowiek zdążył wprowadzić te zwyczaje w swoje życie. Zmęczyłam się swoją długą wypowiedzią.
Mnie się w ogóle wydaje, że ty miałeś po tym procesie vulnerability hangover. To też już wam powiedziałam. Trudno jest to przetłumaczyć na język polski. Jak byś ty to przetłumaczył, Kamil? Ty jesteś dobry w polskie słowa?
Powiedziałbym przytłoczona albo nadwrażliwa.
Leży kac?
No w sensie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o tego kaca, tylko chodzi o jakieś przytłoczenie bodźcami, przeciążenie bodźcami. Tak to rozumiem. Może to źle rozumiem.
Nie, no tak właśnie chyba. W sensie, że ciało i w ogóle jakby ty jako osoba... Albo ja, przynajmniej ja tak mam. Ja naprawdę bardzo często mam ten vulnerability hangover, meaning w sensie, że moje ciało bardzo jest zmęczone w momencie, w którym byłam poza swoją strefą komfortu, albo byłam jakoś bardzo mocno emocjonalna przez dłuższy czas, albo robiłam rzeczy, których normalnie nie robię, które są dla mnie trudne, albo jakoś intymne, emocjonalnie. I potem, ja myślałam, że tak naprawdę ja potem się karam i że nie jestem, że dobrze, że wykonałam jakąś pracę i ja potem muszę sama się ukarać i się obżeram albo coś tam, ale potem jakby dotarło do mnie, że to wcale nie jest karanie się, tylko to jest właśnie ten dziwny stan tej nadwrażliwości po i tej reakcji organizmu, który wydaje mi się, że jestem w stanie jakoś zaopiekować się sobą tymi starymi schematami typu właśnie o zjedzenie czegoś złego i tak dalej, i tak dalej. Już tego robię mniej i mniej, ale rzeczywiście zmieniłam zdanie. To nie wydaje mi się, że to jest karanie siebie z mojej strony, tylko właśnie ten no kac, co po polsku nie oddaje tego, o co mi chodzi.
Nadużywanie siebie, że to, ten hangover to chodzi o to, że nadużywanie siebie emocjonalne?
Może tak być.
Znaczy sobie myślę, że nadużycie nastąpiło wcześniej, w sensie, że jakby ty zużyłaś za dużo zasobów, żeby funkcjonować w wysoki sposób i potem twoje ciało odreagowuje w ten sposób, że wiesz, że na przykład jest zmęczone i ty wtedy mu dajesz, nie wiem, chipsa albo coś.
Tak, że do najprostszego, że potem już się nie da już wykonywać takiej mocnej pracy, że potem już potrzebujesz bardzo szybkiego jakiegoś takiego zaleczenia albo bardzo łatwych decyzji. Dlatego myślę, że się zdecydowałaś na chipsy bez pomyślunku żadnego.
No, nie byłoby tylko to, że nie w takie rzeczy, które zawsze będą dobre.
No. A czy z drugiej strony jest coś takiego wśród nauczycieli duchowych, czy tam rozwojowych? Nasza Kasia też zresztą to robi. Też myślę sobie o swoim znajomym szamanie, że mówią o uziemianiu w pewien sposób, czyli po jakichś kosztownych procesach. Na przykład Kasia mówi o tym, że pójdę sobie na pizzę. Albo, nie wiem, zjem śledzia w oleju.
Tak, tylko że u Kasi to nie jest tak, że ona co wieczór po...
No nie.
Że jakby tak sobie poprawia, nie? Że
no ona nie tego, co wieczór, ona po jakichś intensywnych pracach.
I u niej to nie jest tak, że uważa, że to jest złe dla niej.
No nie.
W sensie, że ma całą akceptację w ogóle
tak,
tego
ma jedzenia. Akceptację i to jest takie uziemiam się.
Tak. W ogóle to jest fajne, jest taki jeden koleś, Adam Aleksander, mówiłam wam o nim. On no, ma takie różne swoje podejście, poglądy, z którymi, się zgadzam, z niektórymi nie, ale bardzo mocno zaznaczał, że nieważne co jesz, ważne z jaką intencją, że to możesz największy syf jeść, jeśli będziesz jadł to w ogóle z jakąś totalną miłością dla siebie i z tym, że to jest dla ciebie dobre, to będzie dobre. Więc wiecie, no może te chipsy tak naprawdę będą dla nas dobre.
Przecież ja już pokazywałem, jest to nawet na stronie Humusu.
Tak.
Moje po prostu chrupkowe mindfulness.
No. Nie, no chodzi o to, że jeśli, żeby on uważa, że nic fizycznego nie ma znaczenia, że to wszystko zależy od tego, co ma, jaką mamy intencję w ogóle w życiu. Że jeśli naprawdę byśmy, wiecie, żyli z przekonaniem, że coś jest dla nas dobre, to po prostu by było, nie? W sensie, że nawet, że są ludzie, którzy się najzdrowiej na świecie odżywiają, tylko że robią to ciągle z jakimś karaniem siebie albo z poczuciem winy albo coś. No to nie będzie karmiące jedzenie.
No nie przekonasz mnie, że można żyć na chipsach i być zdrowym. W sensie nawet z dobrą intencją. Jakby to mnie nie do końca przekonuje.
To musiałby cię Adam Aleksander przekonać.
No tak, no to miałam na myśli. W sensie, że to mnie jakoś nie... W sensie, że rozumiem, o co mu chodzi i w dużej części to jest pewnie działa. Ale czy tam nie ma żadnego aspektu jakby biologicznego i tego, że jakby to jednak jest coś jest naturalne, coś jest bardzo nie?
Nie wiem, myślę sobie, teraz to już robię taką, wiecie, interpretację swoją. Myślę sobie, że jeśli jesteś bardzo dobrze skontaktowana ze sobą i w ogóle w jakiejś takiej zgodzie na wszystko, to pewnie byś w jakimś momencie posłuchała swojego ciała, które by ci powiedziało, hej, boli mnie brzuch po tym.
No.
Albo coś tam. Albo, że w sumie to nie mam ochoty tego jeść, no bo to coś nam daje, nie? Ta słoność tych chipsów i tak dalej.
No to co mówisz już mnie przekonuje, bo ja w taki sposób przestałam jeść chipsy.
Dzisiaj Malinie zapodałem taki temat, bo byłem przekonany, że to z nią o tym rozmawiam, ale wychodzi na to, że nie, bo ona nie pamiętała, że to jest ciekawe, jak różnym rodzajem jedzenia sobie kompensujemy jakieś swoje braki, co jedzenie o nas mówi, na zasadzie, że nie wiem, jeżeli ktoś lubi pikantne jedzenie, to znaczy, że na przykład ta osoba w ogóle potrzebuje mocnych doznań w życiu, tak in general, że ona lubi, wiecie, mocne, intensywne stany emocjonalne.
Jakieś jeszcze?
No nie, tak podałem tylko to.
Wróżby?
Tego nie rozwijaliśmy, bo...
Ja rozwinęłam.
Aha, no Malina się zastanawia.
Z taką bardzo mądrą miną. Ciekawe, co może oznaczać jedzenie słodyczy.
To jest ciekawe. Znaczy, nie konkretnie słodycze, ale ogólnie.
No.
A co ostatnio czytaliście?
O, ja czytam, byłem w trakcie czytania takiej książki, która się nazywa Pokraj, to jest książka Andrzeja Saramonowicza. Jest literacko, jest fantastyczna, w sensie jest wspaniałym językiem napisana. To jest tak jakby Sienkiewicz, tylko opisuje współczesne wydarzenia. Natomiast ta książka w pewnym momencie się staje tak w sensie książka. Fabuła tej książki i jakby problem tej książki staje się tak obrzydliwie seksistowski, że nie miałem ochoty jej kontynuować. Bo generalnie spotykamy 40-latka z jego rodziną, żoną, córką i szczurzycą, który właśnie przeżywa kryzys w wieku 40 lat i jego najlepszy kumpel doradza mu, żeby zdradził żonę i że potrzebuje różnorodności seksualnej. I jakby wokół tego się kręci fabuła. Jest to też jakby śmieszna krytyka w ogóle Polski, bo i rzeczywistości ojca Rydzyka, jednej partii, która rządzi Polską i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest tam mnóstwo śmiesznych rzeczy, ale w pewnym momencie mnie tak zaczęło przytłaczać to, jakby ta sztampowość i taka po prostu ten szowinizm tej fabuły, że miałem takie, okej, okay, dziękujemy panu.
Powiedziałeś nie, stop.
Tak, tak. Nie będę ci dawał swojej uwagi.
No i dobrze.
Niesamowite to jest, słuchajcie, że cały czas tak mocny jest szowinizm. I w ogóle wszelkie uprzedzenia. Niedawno miałam taką sytuację w środowisku takim wydawałoby się mądrym i empatycznym, że siedzieliśmy sobie w kilka osób przy stole jedząc coś. Był z nami kucharz, który to coś ugotował. Było dwóch mężczyzn i oni opowiadali o ryżu, czy ryż jest przesolony, czy nie. Tam jeden mówi, że no nie, no jest bardzo jakby jest tak posolony, jak powinien być. Drugi powiedział, nie, 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 przesolony. Na co tam kolejny młody facet powiedział, że nie, no w ogóle, i tam zaczął sypać. Wzięła moja koleżanka, jakby będąc w tej całej rozmowie, gdzie każdy mocno wyrażał swoje zdanie, wzięła ten ryż, spróbowała, powiedziała przesolony. I wtedy był jeden jedyny komentarz kucharza. O, jak autorytarnie to powiedziałaś. Już miał takie, znasz takie oczywistości, już nawet to nie jest zakamuflowane po prostu, koleś. Jeszcze może zaraz powinien krzyknąć, że w histerię wpadła.
No to nie fajne.
Ja tak w ogóle z dużą przyjemnością u siebie obserwuję to, że i to nie, od niedawna zauważam, że wyczuliłem się w ogóle na to jakby w dziełach właśnie. Czyli tu jest na przykład ta książka właśnie, o której wcześniej wspomniałem. Ale obejrzałem też w międzyczasie Irlandczyka, nie całego. Tego wiecie, Martina Scorsese na Netflixie. I słuchajcie, no to jest po prostu jakby takie, no już nie mam ochoty na oglądanie takich filmów, w których w ogóle jakby tam nie ma kobiet. Kobiety w tym filmie nie istnieją. I miałem takie... Okej, okay, dobra. Jakby no nie, nie, nie.
Ja w ogóle odkryłam niedawno, że nienawidzę kobiet i że nie jestem pewna, z czego to... Jakby czy to jest moja relacja z mamą, która jest cały czas niezaleczona i wychodzi w jakichś takich sytuacjach konfrontacyjnych z silnymi kobietami, czy to jest jakieś moje niepogodzenie się, nie wiem, nieukochanie swojej kobiecości? Ale są momenty, w których są jakoś na maksa jakby bardzo seksistowska w stosunku, znaczy w sensie do kobiet po prostu miażdżące jakoś. Ale to dopiero zaczęłam sobie o tym myśleć i nie wiem jeszcze, jakie są wnioski. Wrócę do was, jak już wymyślę.
W odcinku 14.
W odcinku 14 porozmawiamy o seksistowskiej linii. O mojej nienawiści do kobiet.
W jakich sytuacjach ci się odpala ta nienawiść?
W jakiej sytuacji? Na przykład jest mi bardzo trudno, kiedy moją menadżerką jest kobieta. Bardzo mi jest trudno, bo cały czas myślę sobie, że ona, jak to się mówi, patronizing.
O Boże, jest takie słowo, nie patronizuje, bo to takie...
Nie patronizuje, to chyba w ogóle jest co innego. Patronizing albo condescending.
Ja wiem, ja wiem.
Może tak z góry się do mnie odnosi. Poniżająco?
Nie. Nie, 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 nie.
To może teraz następna przerwa. Nagrajmy reklamę teraz.
Traktować protekcjonalnie.
O,
Protekcjonalnie, o właśnie. No to ja bardzo często, ja nie mówię, że one mnie traktują protekcjonalnie, może być tak, że ja po prostu odbieram to zachowanie w taki sposób, ale bardzo duży problem mam z tym. Miałam kiedyś dużo, dużo większy, to był jakiś taki ogromny temat, teraz to się bardzo, bardzo zmienia, ale wyszło ostatnio też mocno z moją nową menadżerką i takie to jest dla mnie męczące. I nawet z Maliną przecież miałam po prostu podcinanie skrzydeł Malinie. To jest w ogóle, jakby nie mam problemu z twoimi pomysłami, Kamil, ale mam problemy z Maliny pomysłami na przykład. Aha. I nie wydaje mi się, że dlatego, że to jest, że po prostu Malina jest kobietą. To jest jakieś okropne. Mm. No ale już Malina mi poradziła, żebym posłuchała Magdaleny Szpilki o...
Uleczaniu matczynej rany.
Uleczaniu matczynej rany, no to sobie posłucham i uleczę matczyną ranę i będzie lepiej, mam nadzieję.
Ja w ogóle wpisałem szybko w internet te frazy. Jest w ogóle bardzo dużo podpowiedzi, nie tylko Magdalena Szpilka. Jest kilka artykułów i tak dalej, więc polecam sobie wpisać to i zobaczyć. I to dotyczy też każdego, jakby niezależnie od płci.
A czemu nie chcesz Magdaleny Szpilki?
A ja nie mówię, że nie chcę. Ja mam tylko takie skojarzenie, że Magda Szpilka, ona wspomina o tym, że jest taki proces.
Tak.
Ale mam poczucie, że ona nigdy go nie opisała dokładnie. Ale też jej dawno nie śledziłem, więc nie wiem, co tam się dzieje.
Mogła gdzieś go opisać, ale to ona była, sama brała w tym udział.
Tak.
W sensie takim, że prowadziłam jakaś kobietę. Ona kiedyś mówiła o tym, gdzie można proces przejść.
No właśnie to kojarzę, że ona mówi, że no przeszłam taki proces uleczania matczynej rany u takiej i takiej osoby i tyle.
Aha, a w tych artykułach jest opisane, jak ten proces przejść?
Nie wiem, bo ja tylko wpisałem w Google i widzę, że jest dużo takich podpowiedzi, które są obiecujące.
Okej, bo mi się wydaje, że to jest trochę tak jak terapia, że to po prostu rzeczy trzeba mieć pod jakąś...
Gdzie się udać?
Tak, że pod opieką czyjąś, tak. Ale może wcale nie.
No zobaczymy jak to wyjdzie. Też dużo mi, wiecie co, lekcji przychodzi samo i się dużo rozwiązuje tak w życiu, w sytuacjach, więc tak mam nadzieję, że jednak wszechświat wspomoże mnie w tym też.
Przypomniał mi się bardzo fajny proces, który można samemu ze sobą zrobić. Pisanie listów do swojego wewnętrznego dziecka. Do swojej małej Ewelinki. I tylko technicznie to wygląda tak. Najlepiej jest się umawiać codziennie, na przykład o konkretnej godzinie, że się będzie ten list pisało po to, żeby
poczucie stałości i poczucie bezpieczeństwa dać temu wewnętrznemu dziecku.
Tak. Swoją dominującą ręką piszesz list do swojego wewnętrznego dziecka, a ręką niedominującą odpisujesz. To ma jakieś głębsze znaczenie, poza tym, że masz napisać koślawymi palcami i udawać przed sobą, że są dwie postacie. Ale nie wiem, jakie to ma głębsze znaczenie.
Chodzi o to, że odcinamy mózg od racjonalnego myślenia, że on się wtedy skupia na samym technicznym procesie napisania, więc łatwiej, żeby nieświadome wypłynęło na wierzch.
Chciałabym powiedzieć, że to jest przepiękne. Ciebie Kamil tłumaczy z angielskiego na polski, a mnie Kamil tłumaczy, co ja mam w głowie, no to żeby to zabrzmiało dobrze.
Czy to też nie łączy jakby półkul w taka praca?
No i to jest rzeczywiście cudowny proces, jeśli tam się spotyka dziecko. Można zadać pytanie w ogóle, w jakim wieku jesteś albo coś. Ja o tym słuchałam sobie więcej trochę chyba na vlogu Wilczycą być, chyba. Tam ta babeczka opowiadała o tym, co ona robiła. To nie jest jej pomysł, to jest zaczerpnięte z jakiejś książki. Ten proces? Wiem. Mam tą książkę nawet na półce u siebie w mieszkaniu. Nie powiem teraz, jaki to tytuł. W każdym...
Kamil, wyciągnij jej to z głowy.
No ja też, ja wiem, o jaką książkę jej chodzi.
Zielona.
O kobiecych mitach i tak
nie,
dalej.
Nie o kobiecych mitach. Brat Szała.
Twój wewnętrzny dom?
Powrót do wewnętrznego domu.
Tak.
Wyciągnął.
No i piszesz. Dominującą piszesz do wewnętrznego dziecka, a niedominującą odpisujesz jako to wewnętrzne dziecko.
To co ważne, to ta kobieta mówiła o tym, że na początku to jej wewnętrzne dziecko niewiele odpowiadało, że jakby nie było tam zaufania. I trzeba też mieć taką cierpliwość do siebie, że później zaczyna odpowiadać, coraz więcej informacji przychodzi.
Tak. Ale czy to niekoniecznie, to po prostu jest jeden z wariantów procesu, że mogą się różne rzeczy wydarzyć. Generalnie trzeba być otwartym na to, że dziecko może nie odpisać od razu.
Tak.
A ile dni to trzeba robić, żeby działał?
Po prostu rób.
Nieważne, jakby po prostu stała pora, tak?
Patrzysz, albo wiesz, nam się chyba po prostu to przerwało, nie? W sensie takim.
Robiliśmy to
w ogóle, jak pojechaliśmy na wakacje do Włoch. I pamiętam, że każdy z nas szedł do innego pokoju i mieliśmy takie, teraz piszę.
Ja miałem coś takiego, nawet pamiętam, to mi Kasia powiedziała, bo miałem, jakby jej o tym opowiadałem, Kasia, mentorka, to tak od razu wyjaśniam na wszelki wypadek, że bo ja miałem poczucie, że słuchaczom, no, wyjaśniam i słuchaczkom, że to moje dziecko jakoś tak było po jakimś czasie już wkurwione właściwie tym pisaniem tych listów i tak dalej. A Kasia powiedziała mi taką fajną rzecz, że super ten proces i tak dalej, ale wewnętrzne dziecko przede wszystkim chce się bawić, a pisanie listów może je nudzić. W sensie jak do tego momentu ten proces skomunikowania się z wewnętrznym dzieckiem był bardzo potrzebny. Natomiast po jakimś czasie, no faktycznie, lepiej się oddać jakiejś zabawie, niż próbować się silić też na racjonalne, bo ostatecznie racjonalnie gadasz z tym dzieckiem, jak dorosły, nie?
To przeciekawe.
Ja jakby co dla mnie wyniknęło z tego procesu, najcenniejszego chyba w ogóle, no jedna z najcenniejszych rzeczy moich ostatnich lat, to, że w dniu ojca zadzwoniłem do swojego taty i poprosiłem go, żeby powiedział mi, że mnie kocha.
O,
bo
matko.
Ja nigdy tego od taty nie słyszałem w swoim dziecięcym życiu. No co więcej, jakby nie mieliśmy za dobrych relacji, tak oględnie mówiąc. Natomiast mały Kamil w liście do mnie poprosił mnie o to, że chciałby usłyszeć, że tata go kocha. Więc to był dla mnie bardzo cenny proces i go polecam.
A tak właśnie.
Ale czy tata ci powiedział, że cię kocha?
Tak.
Czyli był happy end, sorry. Nie miałam, potrzebowałam tutaj. Miałam potrzebę zakończenia tej kulminacji.
No, powiedział mi to.
Ale cudnie. Malina?
Tak, bo chciałam...
Tak, powiedział.
Chciałam powiedzieć o tym, o tej książce. Że pomyślałam sobie, że to jest też fajna droga, którą można samemu sobie zrobić. Ponieważ Bradshaw przechodzi w każdym rozdziale, zajmuje się inną częścią dzieciństwa, w sensie, że niemowlęctwo, okres przedszkolny i tak dalej. Natomiast to nie jest książka do przeczytania, to jest książka do przeprowadzania procesu przy każdym rozdziale. Jest bardzo trudna. Ja się zatrzymałam na przedszkolu i nie, od jakiegoś czasu nie mogę do niej wrócić, bo to naprawdę dużo kosztuje, ale jest wartościowe. Polecam.
Bradshaw, o jaki tytuł?
John Bradshaw, Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko. Kochani, swipe up, jak zamówicie książki, to my dostaniemy...
Link w opisie.
Użyjcie kodu Bradshaw Hummus. Hum Brad Win.
Resztę przeczytacie w napisie.
I otrzymacie 20% zniżki. O, na randce byłem.
O!
No, poszłam na randkę, słuchajcie, z lekarzem. I się zanudziłam na śmierć. Więc w ogóle przeczytam wam wiadomość, którą do niego wysłałam na drugi dzień, bo on chciał mnie zobaczyć jeszcze raz. Ja nie wiem, czy taka charming jestem. Może jestem. Tam się miło konwersowało, ale już miałam takie, nie, to chyba to nie może się wydarzyć. Czekajcie, niżej coś... A nie znajdę tego, chyba usunęłam. W każdym razie coś mu powiedziałam, że w ogóle, że dobrze się bawiłam wczoraj, dziękuję za spotkanie. No ale że nie wydaje mi się, że jesteśmy dobrym połączeniem na cokolwiek innego niż przyjaźń. No i też wiem, że oboje mamy już wielu przyjaciół, więc chyba najlepiej, jak teraz się pożegnamy.
Ale ładne.
Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Matko. I jak ja to mówię mężczyznom, to mężczyźni mają takie, o Jezu, no weź. A kobiety są zachwycone tą wiadomością.
Znaczy nie jestem. Ani nie jestem zachwycony.
Bo ty nie przeżywasz tego, że ty byś dostał taką odpowiedź. Reagują z tego, że o kurde, jakby mi tak powiedziała laska, to bym o, w ogóle spadaj. To jest odpowiedź w stylu, jesteś miły, ale...
Spierdalaj. Ale nie, no... No ale jest tak, że no... Kurde. Znaczy ludzie mówią, że a, bo ty nawet nie chcesz być jego przyjaciółką, a ja takie... No nie chcę. I on nie chce być moim przyjacielem. On chce w ogóle randkować ze mną. Ja nie chcę randkować z nim. Nie jest też tak znowu fajnie, żeby się przyjaźnić. O co tu chodzi w ogóle? Jakiś głupi pomysł.
To do mnie napisał jeden lekarz na portalu randkowym.
Mhm.
Lekarz z Kanady. I on pisał do mnie takie wiadomości, takie hello, jak tam się, chciałbym się gladli zapytać, jak się masz i jak ci minął dzień. I on tak do mnie pisał, że aż był taki, okej. I poprosił o maila, bo powiedział, że on nie pisze, że często nie bywa na tym portalu randkowym i napisał, słuchajcie, mi list. I w tym liście był normalnie taki list pod tytułem, chciałbym się by przedstawić. Urodziłem się tego i tego w tym roku, jestem zodiakalnym coś tam, pracuję jako lekarz tu i tu, przeprowadziłem się, mieszkałem w takiej i takiej miejscowości, moi rodzice są połowie, ojciec jest skądś tam, a matka skądś tam, ale poznali się tutaj, przeprowadziliśmy się razem z rodzicami do innego kraju.
Jezusie drogi.
I tak sobie właśnie myślę, jak ja mam teraz mu ładnie napisać, że nie. A drugi pan, który się do mnie odezwał, miał bardzo dziwny opis. Taki, że miałam... Jesteś nienormalny? No ale sobie się dobra zapytam, czy jest nienormalny. I tam chwilę gadaliśmy, nawet rozmowa była w porzo, aż zadałam niefortunne pytanie, o co ci chodziło w pierwszym zdaniu opisu? Bo tam był taki, on tak poetycko, ale tak dziwnie i to było takie już mówiące o tym, kim są kobiety, że kobiety rzadko bywają takie, a tu są, no takie wiecie. Jakby ja lepiej wiem, kim wy jesteście kobiety. Więc zadałam mu to pytanie, na co on mi odpisał. Nie wiem, bo to moja była żona pisała ten opis.
O matko, jakie straszne. O Jezu.
Także kochani, portale randkowe są nie dla mnie.
Ja teraz piszę z jakimś prawnikiem. I on wydaje się być fajny, ale to powiem wam dopiero, jak pójdę na randkę z nim.
O. A ja.
I chyba pracuję, jeszcze tylko dodam, przepraszam Kamil, że pracuję ze swoim wewnętrznym rasizmem też, bo odkryłam w pewnym momencie, że nie wiem, czy to jest tak, jakieś takie dziwne rasistowska tendencja z mojej strony, czy raczej po prostu nie podobają mi się ludzie z tej części Azji, ale. Doktor był z Pakistanu, znaczy urodził się w Wielkiej Brytanii, ale z Pakistanu, a teraz lekarz to jest w ogóle z Indii. Więc walczę z moim niebyciem, nie wiem. No jakoś chyba mi się spodobali jakoś na tych zdjęciach, więc może jednak nie jestem rasistką.
Ja ci to daję, bo ci się tacy trafiają, nie?
No, żebym jakoś ten...
Ten z teatru przyjeżdża też Hindus.
Jakoś przetrwa... O jest, ten z teatru... No tak, tak, tak. Też z Indii. Urodzony w Wielkiej Brytanii. Nie, bo ja naprawdę nie mogę, jakby nie mogę znieść akcentu indyjskiego, no jakby jest mi bardzo trudno z akcentem indyjskim przetrwać. Bardzo trudno.
Ja tak kocham akcent hinduski. O Boże, jak ja to uwielbiam.
Ja nie potrafię zrozumieć, w sensie wszystko mi się wydaje być śmieszne albo dotyczące zakupów. Więc nie, tak jest mi bardzo trudno prowadzić poważną rozmowę z osobą, która mówi z tym akcentem. Może wszechświat mi przyniesie przyjaciela albo przyjaciółkę z takim akcentem, żebym mogła się go jakoś do niego przekonać? Może? Ale do tej pory otrzymywałam tylko ludzi po prostu z tej części Azji, którzy mówili z przepięknym brytyjskim akcentem, więc na razie nie wiem.
Powiedz o swoich randkach.
Że ja mam flirt instagramowy.
Mm.
Tak, jest bardzo miło. I chcielibyśmy się spotkać na rękę, ale na razie okoliczności to troszkę uniemożliwiają. Ale kto wie, flirt trwa. U mnie była praca nad tym, żeby w ogóle sobie przyzwolić na to i nie oceniać tego, tylko czerpać po prostu z tego radość i mieć fun. I jak sobie na to pozwoliłem, to jest super. Co więcej, okazuje się, że jest to, że jest to osoba, którą Malina zna. Poznała kiedyś w swoim życiu, więc to jest jakieś ciekawe zrządzenie losu.
Teraz chcę wiedzieć, może też poznałam. Nie, pewnie nie, ale.
A w sumie nigdy nie wiadomo,
A, no tak.
no.
My się poznaliśmy w dziwnych okolicznościach przyrody. Poznaliśmy się na bankiecie w zabiegu.
Nie mów za dużo, no.
Tak zdradzać, wiesz. Nowa osoba. W sensie ja chcę na razie ją pozostawić
A dobrze, to
anonimową,
wykasuj to. Tego nie będzie, dobra?
bo... Dobrze. Czego? Tego, co powiedziałaś, że.
Poznaliśmy się.
Może nie wykazuj, tylko wypikaj tę nazwę. Będzie śmiesznie. Zostawimy całą rozmowę, która
Tak,
będzie
takie
wypikana.
zdekonstruowana mowa.
Jak to ma być
No,
pozostać
poznaliśmy się
anonimowe?
na bankiecie.
Przy przekąskach.
Przy przekąskach.
Kąskach na bankiecie.
Bo to jest cudowne, bo my się w ogóle później nie widzieliśmy nigdy. Ale to chwilowe spotkanie przy przekąskach było jakieś takie spotkanie się na takim poziomie takiego zrozumienia. Zaśpiewaliśmy sobie razem piosenkę przy tych przekąskach. Jesteśmy znajomymi na Facebooku i w ogóle nie mamy z sobą kontaktu. Jak się dowiedziałam, że to jest właśnie ta osoba, to miałam takie: Jezus,
I co więcej, ten chłopak po tym, kiedy powiedziałem mu właśnie, że śpiewali wspólnie tę jedną konkretną piosenkę, on sobie przypomniał, o kogo chodzi. Kto jest tą współczuł.
O matko, jakie to jest dziwaczne.
No.
Idźcie na randkę, proszę, i powiedzcie mi wszystko. Nie wszystko, ale wiecie. Malina, musisz ich
Boże,
śledzić.
muszę. I będą te przekąski na waszym weselu.
I pierwszy taniec do tej piosenki, co śpiewaliście.
Mogę zaśpiewać tę piosenkę?
Nie
Żebyś
wiem.
wiedziała, do jaki będzie pierwszy taniec?
Wypiekamy najwyżej.
Mięsny jesz, mięsny jesz.
No to będzie najlepsze wesele, na jakim byłam. Wspaniałe. Bardzo mi się podoba. No tak, więc pójdę na jakieś nowe randki. Może.
Ja się obawiam.
Randek?
No, po tym, jacy panowie się tutaj do mnie, jakich panów przyciągam. Chociaż wolę to, niż obdarzających facetów na jakichś profilach. Moja kumpela co chwilę dostaje takie, wiecie, zdjęcia penisów, nie?
No to jest dziwne. A jak wygląda twój profil na tym portalu, czy tam aplikacji?
Zwyczajnie. Ja w ogóle nie mam żadnego opisu. Ale nie, ja nie dostaję zdjęć, dlatego że uważam, że ja daję blokadę taką mentalną, że w ogóle taki człowiek nawet do mnie się nie zbliży. Pokażę Kamilowi, a Kamil ci może opisać. W sensie, że uważam, że dałam takie bardzo zwyczajne, ale fajne
O
zdjęcie.
Jezu! Super! Może zobaczysz coś jednak.
O, to ładne.
A to jest w ogóle zdjęcie no make-up, ale wtedy byłam zakochana przez chwilę.
Dobrze.
Tyle.
Tam z tyłu jest magiczna kula czy lampa?
Balonik!
Balonik!
Ale na tym zdjęciu masz po prostu taki sexy wzrok a la Doda.
No wiecie, chciałam troszeczkę zdradzić, nie, że jestem jednak tym takim po
Taka
prostu demonem seksu.
tygrysieta.
Predator. A powiedz, co tam, w opisie nic nie masz?
Nie, bo ja nie potrafię jej pisać. Nie wiem, co miałabym napisać. No to jak ja wiem, że to jest jakieś takiego mojego, że człowiek nie może za dużo się o mnie dowiedzieć, w razie czego mogę udać, że przez przypadek tutaj jestem.
A może pomyśl o tym jako o jakich mężczyzn chcesz attract, przyciągnąć.
Ale ja po prostu nie wiem, co pisać. Tak, ja czytam sobie czasem czyjeś opisy. I ciągle nie wiem, jaki jest klucz do tego, żeby opis był okej.
Ja też nie wiem, jaki jest, ale wyszłam do założenia, że znaczy ja też korzystam z innej aplikacji, więc też jest trochę inaczej, ale wychodzę z założenia, że wolę wpisać dużo więcej rzeczy, czego ja szukam, albo kim jestem na pewno, znaczy jakby, że na pewno nie chcę, nie wiem, się umawiać z kimś, kto jest prawicowcem, że to jest w ogóle dla mnie, no nie, i jakieś takie rzeczy, że jakby ja nie chcę spotkać tych ludzi, nie chcę nawet marnować czasu na rozmowy z takimi ludźmi.
Wiesz co?
Więc wpisuję, co mogę. I wtedy odzywają się tylko osoby, które myślą w taki sam sposób, nie?
To ja widzę takie opisy różnych facetów, którzy bardzo jasno piszą, że swipe left, jeśli coś tam, albo jak jesteś taka i taka, to w ogóle nie marnuj mojego czasu. I nawet jeśli w całej reszcie się jakby zgadza wszystko jakby do mnie, to mam takie, nie jestem zainteresowana kontaktem z tobą, człowieku. Jesteś tak agresywny w pierwszym komunikacie, że jakby nie ma takiej opcji. Więc ja też jakby ja nie chcę mieć takiego...
Nie, 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 ale tu nie chodzi o pisanie z perspektywy takiej, znaczy z takiej obwiniającej drugą stronę, tylko z takiej, ja piszę ze swojej perspektywy, w sensie ja lubię to, to, to i tamto, nie lubię tego i tego.
Komunikat ja.
Tak, nie, że jakby weź pierdala, jeżeli jesteś tym i tym, bo to, to mnie też doprowadza do szału, mam takie w ogóle, kim, co ty w ogóle uważasz, że kim jesteś?
Człowiekiem?
Człowieku, w ogóle weź się opanuj, to już naprawdę.
Jeszcze wam powiem, tylko że...
Myślę, że taki jesteś najlepszy na świecie. No.
Rozumiem, po co na przykład dają takie opisy faceci, że nie rozumiem kobiet, które nie robią, maczują się, a później nie odpisują. I tak sobie myślę, żeby tutaj wywalasz swoją frustrację, to którą robią hejterzy w komentarzach, czy naprawdę chcesz kogoś poznać? No bo z czymś takim, no to nie sądzę, że jakakolwiek kobieta weszła w to, że no chyba, że taka, która lubi,
no to jest chęć,
chce ci udowodnić.
No tak, no to jest chęć jakby poszukiwania tego, tej wspólnoty we frustracji, nie? W tym takim, że Jezu, no te kobiety, które nie odpisują, ty taka nie jesteś. No ja taka nie jestem, też nie lubię tych facetów, którzy nie odpisują, nie rozumiem ich.
Udowodnić teraz, będę...
Są te osoby, które się w tym spotkają,
no
nie? W tej negatywnej energii.
Dobra.
Też mi się wydaje, że to jest dużo... Że moja frustracja już jest taka duża, że ja próbuję zmienić tę sytuację i mam takie poczucie sprawczości, że w momencie, w którym zaznaczę, że nie chcę z tymi ludźmi rozmawiać, to może oni do mnie nie przyjdą już.
No.
Nie, bo kiedyś czytałam, nie wiem gdzie to było, czy to był jakiś artykuł gdzieś, czy z jakiś coś, nie wiem, o randkowaniu, cokolwiek, nie wiem. Ale był jakiś facet, który szukał, chciał znaleźć żonę. I ten ziomek, z którym rozmawiał, to ta osoba, która, z którą był wywiad przeprowadzany, zapytała tego człowieka, nie wiem, czy to był jakiś coach relacji, nie wiem, co to było. To jedyny jakiś fragment tego czegoś, co wywiadu, który zapamiętałam. On zapytał tego faceta, okej, czyli chcesz znaleźć żonę, osobę tam ciepłą, bla, bla, bla i tak dalej, a pokaż mi swój profil na tych wszystkich portalach. I on, wiecie, tam bez koszulki, super umięśniony, bo akurat na siłkę chodzi. Jakieś, wierzcie tam, że imprezy i że taki jestem w ogóle party animal i w ogóle wszystko. I pracuję w ogóle w ofisie gdzieś tam, nieważne. No taki jakby bardzo typowy, chujowy profil randkowy. I że tylko do niego pisały takie laski, które, wiecie, no mało inteligentne i że tylko tak na drinki i potem w ogóle będziemy tak sobie na siebie patrzeć, bo jesteśmy oboje piękni i w ogóle. I on taki był sfrustrowany. No i ten coach do niego, że w ogóle okej, dobra, no ale przygotowałeś profil, który jest po prostu przynętą dla tych wszystkich kobiet, których nie chcesz spotkać. Więc jakby dlaczego pokazujesz to tym wszystkim ludziom? Jakby inteligentna, normalna i poważnie myśląca kobieta nie zeswajpuje w tą stronę, w którą ty potrzebujesz, bo ten profil jest po prostu zły. Targetujący na w ogóle kogoś zupełnie innego.
No. Mądre to. A pokażesz mi później, jakie ty co napisałeś w swoim opisie? Będę mogła zerżnąć?
To ja cię mogę przeczytać, mam takie głupoty tam.
Ej, to wiesz co, to ja zerżnę. Poczekaj, będę pisała.
Nie, ale ja mam strasznie chujowy. Jesteśmy
inne, nie mogłabym, nawet jakbym bardzo chciała. Ale wiecie co? Chciałam powiedzieć, chciałam się pochwalić. Podałam swój prawdziwy wiek, ale tutaj kurwa mnie postarzyli o rok, patałachy jedne.
O matka.
Pierwszy raz podałam swój prawdziwy wiek, ale to się wiąże z tym, że inni mężczyźni się do mnie odzywają. Na przykład lat 50.
Znaczy nie mam nic do 50-latków, to tak ogólnie bardzo dobra liczba.
Tak, nie dla mnie, ale tak, dobra.
Dobra, przeczytam ci mój opis. I am an actor, so of course I also work in a vegan restaurant, yoga studio, call center. I cat sit, write, record a podcast and more. Oh, you're Polish, but you're so cool. How come? I hear that way too often. Rude. Massive turn-offs being a Tory, dishonesty being a boring fuck. I tu jeszcze są na Bumble pytania. Takie wiecie, że tam możesz sobie powiedzieć coś o sobie. I było childhood celebrity. I wpisałam David Bowie in Labyrinth. I uwaga, Claude Frollo, czyli dzwonnik z Notre Dame, ksiądz. I dodałam, I am aware of how weird that is. Favorite quality in a person, self-awareness. If I could guest star on a TV show, it would be on RuPaul's Drag Race. Dziękuję. Jest tak bardzo moje, że jakby filtruję wszystkich, z którymi się nie mogę dogadać, oprócz tego doktorka, który był totalnie, nie był totalnie nudny, ale no nie moje jednak klimaty.
Bo on szukał w tobie tej dzikości, której on nie ma w sobie.
Tak.
Pewnie tak. Poza tym jest niski. Nie żebym miała coś do niskich ludzi, ale może mieć wiele kobiet ma problem z niskimi mężczyznami, więc on chyba ma ten problem też. W sensie, że kobiety go nie chcą, bo jest niski.
Chyba musisz mieć z tym problem, bo o tym mówisz. Bo mi to tak wisi. Chyba, że zobaczysz, że facecie taki bardzo duży kompleks tego wzrostu. Niestety bardzo często to się zdarza, nie? Że na przykład ktoś mi robi awanturę, że stanęłam na palcach.
Co?
Ja miałam kiedyś takiego chłopaka, który był prawie mojego wzrostu, chyba był o ciupinę niższy. I coś zrobiłam, stanęłam na palcach i on zaczął mi robić aferę, że stanęłam na palcach. I miałam takie... O czym ty?
Jezu.
No.
Matko.
Problemy pierwszego świata.
Znaczy nie, no, ja nie lubię niższych facetów, ale to nie jest tak, że nie byłabym w stanie być z osobą, która jest ode mnie niższa. Dlatego tak powiedziałam. Nawet byłam.
No tak.
Co mamy?
No była z osobą, która jest od niej niższa.
Nie chciałam tego wspominać.
No ja też nie, ale tak wyszło właśnie. Może ten doktor tak uruchomił. Może to o to chodziło, a nie...
I co, jak zagadujesz, to wymyślasz ty sama, co piszesz do tych ludzi, czy korzystasz z tych podpowiedzi tam?
Ja tam zazwyczaj coś wymyślam. Czasem obrażam ludzi, jak są jacyś debili. To tak śmieszne czasami. Bo niektórzy są tak aroganccy, że tak jak ty miałaś, że to jakby swajpuje w prawo tylko dlatego, że to jest jakieś intrygujące, bo jest to tak aroganckie. Ale potem mam takie, okej, dobra, to ty masz taki opis, to ja ci coś zarzucę też takie prowokujące. I bardzo często to w ogóle nie jest... Żona im pisała opisy i po prostu nie są w stanie odpowiedzieć.
Przepraszam was, ja tutaj w międzyczasie zerknę do telefonu, bo jedną wiadomość muszę napisać a propos jutrzejszego dnia.
Ale ten prawnik był fajny i sobie gadamy o tym, że w ogóle anxiety, że wszystkie jakieś takie tematy, co mnie kręcą, więc mam takie, dobra, spoko, pójdziemy na randkę, zobaczymy, co wyjdzie. No i on ma 1,90 m. Ja miałam takie, szłam na tą randkę z doktorkiem, miałam takie, kurde, co ja pamiętam o nim, bo ja nie lubię pisać z ludźmi za długo, więc ja tak sobie chwilę piszę, a potem mówię, o no dobra, no to mam czas w przyszłym tygodniu, tu jest mój WhatsApp, tu jest coś tam, to spiszemy się bliżej daty. I z doktorkiem to już potem nie pamiętałam zupełnie i miałam takie, dobra, to muszę przejść jeszcze raz przez ten profil, co to tam on napisał. I tak zwróciłam uwagę wtedy, że nie wrzucił w ogóle wzrostu. Więc mam taki, o, to będzie niski. O matko.
A pamiętasz tego kolesia? Nie, ja to nie będę mówiła. Bo może nagle będzie nas słuchał, będzie mu przykro. Taki jeden, z którym kiedyś byłam na randce, co był fanem jednej przyprawy. To nie przyprawa, sos. No dobra.
Co?
To był fanem majonezu, co jadł majonez do wszystkiego.
O!
A ja nie pamiętam.
Ja pamiętam tego.
Nawet kiedyś z nim wracałam z tej randki, to...
To było z 2 lata temu.
To było dużo, dużo,
nawet
dużo.
Nawet więcej.
Nie, nie aż tyle.
Nie, nie aż tyle.
Mieszkałam wtedy tam z kotem, z glizdą.
Tak. Glizda.
A to dawno temu.
Czekaliście na mnie przy klatce.
Kiedy mu podawałaś majonez, czy co?
Nie, on mi po prostu powiadał, że on do wszystkiego je majonez i on zjadł cały słoik dziennie jeden.
I on cię odprowadzał, a myśmy tam byli.
Tak.
Nie wiem, czy Lina tam była, ja tam byłem.
Mi się zdaje, że byś tam.
A nie była... Ty tak tutaj pokaż, stuka, że tu mikrofon jest, się wszystko po prostu...
Kto to mógł być poza Liną, jeśli nie Lina?
Ja nie wiem, czy nie jakaś Boruta, aby przypadkiem... Boruta cię tam odwiedziła kiedyś w ogóle u ciebie. Jezu, ja rzucam ksywkami, nazwiskami. Nie może tak być.
Trzeba wypikiwać. Dzisiaj będzie odcinek z wypikaniami.
I przerwami i wszystkim. Może nagram jakiś komunikat w tej przerwie. W tym momencie przeprowadzamy półtorej godzinną rozmowę o naszej relacji, która nie powinna być częścią podcastu. Albo coś w tym stylu.
Tak, tak.
Ale, słuchajcie, bo teraz jest odcinek 10, czyli jubileuszowy.
Jubileuszowy. Co, w zeszłym tygodniu był, w sensie mówicie?
Co?
Że w zeszłym tygodniu był jubileuszowy.
O kurde.
Jubileuszowy o śmierci. To ładne.
Bo my teraz 11 przecież.
To ładne się rozliczyć.
No
tak.
Dobra, to 11 to jest święta liczba. 11 jest super.
Okej. Dobrze, głodna jestem, kochani.
Och, 20. O,
a
późno.
Ja się robię śpiący.
A ja muszę iść rano do pracy. Jesus.
To zwita.
No, masz. Jak gadałam parę godzin z tą muskomilą, to mówiłam, że się bardzo cieszę na to, że jutro idę do pracy, bo już się stęskniłam, bo miałam trochę za dużo dni wolnych, ale już mi się odechciało.
No dobrze. To mam nadzieję, że ci się zachce jutro rano. Kamil, ty co jutro robisz?
Ja jutro najprawdopodobniej robię zdjęcia z Olą i z Przemkiem, żebyśmy mieli takie zdjęcia, które posłużą nam do wsparcia promocji słuchowiska.
Słuchowisk?
No.
Superowo. A ja jutro... Co ja robię? A, sesję zdjęciową mam... Moja fryzjerka poprosiła mnie o hair modeling.
A, super.
Więc mi zetnie trochę włosy i jakieś takie króciutkie promo będą robić. Oni są fajni, wegańscy i super. Więc miałam takie, o, zajebiście. Ja tam byłam raz na przycięciu grzywki. Nie wiem, jak ja sprawiłam, że tak że znetworkingowała. Ale robię sobie to jutro i widzę Agę. Pozdrawiam Agę, jeśli słucha. I na jogę pewnie pójdę, no bo oczywiście. Może nawet na yoga sanę. Jakąś intencję dam. Byłoby super. No dobrze, kochani. Dziękuję wam bardzo mocno.
A ja życzę naszym słuchaczom cudownego weekendu. Jeśli słuchacie w sobotę, to miejcie przecudny weekend.
Tak.
No i cały ten tydzień też.
Pa.
O, pa, pa. O, zapomniałam, że to ja wyłączam. Dobra, stop rekordy.
Humus i wino. Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.